Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też dr Magdalenę Rzadkowską, socjolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego, zajmującą się tematami rodziny. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. I myślę, że ta subdyscyplina socjologia pary, którą się zajmuje jako dominującą, no to chyba właśnie się nam przyda w dzisiejszej rozmowie.
Zbliżają się walentynki. Myślę, że to doskonały pretekst, żeby przyjrzeć się, jak randkujemy, jak zmieniają się nasze zwyczaje, a może nie zmieniają, i jak pandemia wpłynęła na to, jak się poznajemy i czy poznajemy się głównie przez internet, czy szukamy związków w sieci, czy przyjaźni w sieci, czy może rzeczywistość jednak tak bardzo nie pogmatwała randkowania.
Tak, i to randkowanie w pandemii, myślę, że też na pewno państwa ciekawi. Na sobie też nie ma jeszcze wielu badań na ten temat, ale pewne sygnały docierają już z różnych przestrzeni internetu.
Na początek może przyjrzyjmy się samemu świętu. Walentynki, myślę, że są akceptowane właściwie w niemal 100% w Polsce. Jeszcze 20 lat temu zaledwie 40% wyrażało się pozytywnie o tym święcie, że to amerykańskie, że znowu coś, że mamy swoje, że po co, ale jednak walentynki przyjęły się i już chyba nikt nie ma wątpliwości, oprócz 20%, które po prostu tego święta nie lubi.
Tak, myślę, że 14 lutego kojarzy się nam z walentynkami. No, przypominają o tym mocno różnego rodzaju reklamy. Dzisiaj też oczywiście te bardzo inwazyjne w internecie, ale urządzenie sklepów, dekoracji, no trudno nie wiedzieć, że zaraz są walentynki.
No tak, w tym roku one będą wyglądały zupełnie inaczej, bo nie wejdziemy do kawiarni, nie wejdziemy do restauracji, a pytani o to, gdzie najchętniej spędzają walentynki, gdzie chętnie chodzą, pytane pary deklarują, że właśnie kawiarnia, restauracja, czyli to się kojarzy z gastronomią, oczywiście oprócz kupowania kwiatów czy biżuterii, to są takie najczęstsze formy spędzania walentynek, czyli powiedziałybyśmy bardzo tradycyjnie.
Tak, i też pamiętam z tych badań, które pani cytuje, że chyba na pierwszym miejscu spacer zakończony w kawiarni się plasował. On pewnie, no będziemy tego świadkami, jak to będzie wyglądało, no zaistnieje, bo rzeczywiście myślę, że w pandemii gdzieś tam staramy się wychodzić na dwór, dużo ludzi spaceruje, dużo par spaceruje, a kawę, herbatę czy grzane wino na wynos można kupić i no tak ja sobie wyobrażam to świętowanie walentynek, że właśnie może więcej go będzie na dworze, oby pogoda nie pokrzyżowała takich planów.
Albo będzie też w domu ta celebracja walentynek, ponieważ można sobie zamówić tak zwane wynosy. Nie wiem, czy pani doktor spotkała się z takim nowym pojęciem, z nowym słowem, które z poprawnością językową może nie ma za dużo wspólnego, no ale jakiś urok ma. Wynosy i dowozy, tak? To jest teraz taka rzeczywistość restauracyjna i myślę, że pary, związki, czy te młodsze, czy te starsze właśnie z takiej formy będą korzystać.
Tak, rzeczywiście język szaleje w czasach pandemii. Bardzo dużo nowych słów się pojawia albo trochę zmienia nasze skojarzenia, no bo te dwa przez panią wspomniane weszły jakby do tego języka jedzeniowego czy gastronomicznego. I rzeczywiście obserwując praktyki życia codziennego ludzi w czasach pandemii, szczególnie tych mieszkających w dużych miastach, widzimy po pierwsze no, przerzucenie się czy zmianę zwyczajów żywieniowych w stronę korzystania z zamówień i dowozów, i wynosów. A po drugie, bardzo dużo osób deklaruje wzrost kompetencji kulinarnych i u kobiet, i u mężczyzn. Rośnie w niesamowitym tempie sprzedaż różnego rodzaju urządzeń, też tych, które przyspieszają proces gotowania. I też dużo panów się za ich obsługę zabiera. Zobaczymy, czy to będą trwałe zmiany nawyków i rzeczywiście będziemy widzieć wzrost zaangażowania mężczyzn w przygotowywanie posiłków w takich danych ilościowych, czyli w statystykach dotyczących wszystkich Polek i Polaków, ale tak sobie wyobrażam, że te kolacje urządzane w domach w ramach przeżycia walentynek, no bez konieczności rezerwowania miejsc w restauracji. Pamiętam, jak rok temu mówiłyśmy o tym, że to wcale nie jest takie proste i restauracje są przepełnione. No dzisiaj zupełnie nie myślimy o tym, żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce, więc przeniesienie tego rytuału czy tego spotkania do domu, no ciekawe tak socjologicznie jest właśnie w związku z tym, że zmienią się, czy zmieniają się różnego rodzaju praktyki związane z gotowaniem, z przeżywaniem takiej świąteczności, innych świąt niż Boże Narodzenie i Wielkanoc, właśnie w domu, właśnie przy stole udekorowanym, no możliwe, że takiego rodzaju zdjęcia gdzieś na portalach społecznościowych będą się w tym roku pojawiały właśnie z przestrzeni domowej.
Pani doktor, nauka lubi statystyki, lubi liczby, w związku z tym będziemy się też trzymać pewnych danych. Czy zmieniła nam się proporcja randkowania w związku z pandemią i w ogóle jak często Polacy randkują? Czy jesteśmy narodem, który lubi, celebruje randkę? Mówi się też, że małżeństwo powinno od czasu do czasu pójść na randkę, nawet to z długoletnim stażem, że randka bardzo mocno podkręca temperaturę w małżeństwie.
Myślę, że sama randka, to wychodzenie czy rodzaje spędzania randek, no mają swoje mody i gdzieś ma na to wpływ kultura masowa. Natomiast rzeczywiście więcej osób na randki umawia się na początku związku, czyli wtedy, gdy stara się poznać. I randki są takim elementem zapoznawania się. Co ciekawe, badania prowadzone wśród młodzieży pokazują, że one coraz bardziej kosztują młodych ludzi taki stres i inwestycje w przygotowanie się, no bo tam się rozmawia, poznaje siebie, że właściwie dużo łatwiej dla młodych ludzi jest pójść na imprezę i nawet spędzić pierwszą noc po i mniej czują się zobowiązani niż wejście w taki proces randkowania, może brzmiący dla nich trochę tradycyjnie. Natomiast z biegiem lat i przechodzeniem związku w różne etapy, no szczególnie w okresie posiadania małych dzieci, randki praktycznie znikają też na poziomie statystyk z życia ludzi. I tu psychologowie, terapeuci mówią o tym, o czym pani wspomniała, że ważne jest chociaż raz w miesiącu móc oderwać się od tej trudnej codzienności. No i właśnie niektórym parom udaje się zachować takie rytuały i potem jak dzieci są większe, dalej je kultywują, wcale niekoniecznie przypominani kalendarzem, że 14 luty i trzeba wyjść z domu, tylko starając się spędzić wieczór we dwoje, raz, dwa razy w miesiącu. Jak przyglądamy się obecnie w projekcie o pustych gniazdach, o którym miałam przyjemność już Państwu trochę opowiadać, parom z ponad 20-letnim stażem, z których domów wyprowadziły się dzieci, to rzeczywiście część par bardzo podkreśla to, że ich związek przetrwał, bo zawsze był ten czas tylko dla siebie, tylko we dwoje, że para pamiętała o tym, żeby we dwoje jeździć na wakacje, żeby rezerwować sobie weekend tylko dla siebie, no i właśnie, żeby chodzić na randki, czyli do kina i na kolację lub na spacer i na kolację. Po prostu rezerwować sobie taki czas tylko dla siebie.
To ja tylko jeszcze podsumuję ten fragment rozmowy z statystyką. 37% osób deklarowało badanych, że na randki umawia się kilka razy w roku, kolejne 12% przynajmniej kilka razy w miesiącu, a 6% średnio raz w tygodniu. Taka jest statystyka.
Tak, no w niej nie widać tych etapów w związku, prawda? Ale rzeczywiście myślę, że jak przyjrzymy się temu, że randka w różnym wieku i w różnych pokoleniach co innego znaczy, to łatwiej nam może zrozumieć takie ogólne wyniki.
Zaintrygowała mnie dość informacja, że internet stał się ulubionym miejscem umawiania się na randki. Chociaż właściwie, no, patrząc na naszą rzeczywistość zdigitalizowaną, to nie powinnam się temu dziwić.
Tak, i co więcej, takie wyniki sprzed czasu pandemii pokazują, że 1 na 5 par w Stanach Zjednoczonych, a co 8 w Europie, poznała się przez internet. Myślę, że i tak mówią respondenci badań, że brakuje po prostu dzisiaj takich miejsc spotkań, albo od miejsc, w których się spotykamy, tu cały czas jeszcze myślę o czasie sprzed pandemii, miejsca, w których się spotykamy, nie oczekujemy od nich, że tam poznamy kogoś, z którym stworzymy taką dłuższą relację. I tu rzeczywiście po różnych doświadczeniach jednych portali zmieniamy je na inne, a po doświadczeniach tego, że trudno poznać kogoś, jeżeli naszym głównym miejscem, do którego chodzimy, jest praca, albo w czasie studiów, no to łatwiej, tam więcej twarzy nam miga przed oczami, ale właśnie, że już młodzi ludzie, gdy trafiają do swojej pierwszej pracy, no to po jakimś czasie widzą, że prawdopodobnie warto poszerzyć takie kręgi szukania osób na dłuższą, krótszą, bliższą, dalszą znajomość, no o to, co oferuje internet.
No tak, a z drugiej strony takie randkowanie przez internet no, ma też swoją ciemną stronę, dlatego że jak przeczytałam w jednym z opracowań, jest to rodzaj jarmarku, na którym wystawia się rzeczy do kupowania. Przychodzący mogą się jej dotykać, odstawiać, oceniać, porzucać. A nie wiem, czy pani doktor się z tym zgodzi, że ma to takie znamiona.
Tak, no jest dużo takich negatywnych i doświadczeń, i cech, jakie idą za tym rodzajem spotykania. Natomiast myślę, że tu znowu duża różnica pokoleniowa. Na tyle niektóre z tych portali weszły do użytku osobom nie tylko najmłodszego pokolenia. Dzisiaj można by powiedzieć, że bardzo często w wywiadach, które prowadzę z parami, zaczynają się już pojawiać takie oznaki posiadania lub kasowania aplikacji randkowej jako właśnie oznaki, takie symbole wyrażające to, że jestem już w stałym związku. Niektórzy mówią, no dobrze, mam tam 8 lat życia na takim portalu, doświadczenia, znajomości, trochę trudno się od tego odciąć. To jedno, a część osób przyznaje się do swego rodzaju uzależnienia. Natomiast myślę, że w tych statystykach, że tak dużo osób poznało się przez internet, musimy pamiętać o tym, że w którymś momencie te relacje, żeby były trwałe i żeby rzeczywiście były relacjami poważnymi, no z tego internetu wychodzą. No niekoniecznie całościowo, bo bardzo dużo tych relacji toczy się w takiej formie living apart together, LAT w skrócie, używanej w socjologii, też w języku angielskim, czyli żyjąc razem, ale osobno. Tu internet bardzo wspomaga taką trudną relację na odległość, ale niektórzy poznani przez internet mieszkają tak naprawdę w rzeczywistości niedaleko siebie i wtedy przeważnie umawiać zaczynają się po jakimś czasie też w tej przestrzeni współobecności, przebywania, gdzie na przykład komunikacja niewerbalna tak dużo mówi nam o sobie nawzajem, gdzie łatwiej się jest poznać, no i gdzie przede wszystkim lepiej realizuje się praktyki intymne.
No tak, internet też w tym ścisłym lockdownie w wielu krajach, w Polsce pewnie też, jednak był takim narzędziem podtrzymującym, ratującym trochę relacje, ponieważ jak przeczytałam, przygotowując się do programu, zdarzały się sytuacje i to właściwie stało się w pewnym momencie normą, że narzeczeni, przyjaciele, para umawiała się ze sobą, nie mogąc się spotkać fizycznie, że właśnie przez internet, przez Skype'a czy przez jakikolwiek inny komunikator będą razem jeść na przykład,
tak,
pić wino, rozmawiać.
Kilka lat temu, pamiętam, już nazwaliśmy to w którymś z artykułów naukowych cichym Skype'em, bo takiego sformułowania używali respondenci odnoszące się właśnie do takiej relacji polsko-polskiej, ale pomiędzy Polską a Wielką Brytanią na odległość, że Skype włączony jest cały dzień, gdy partnerzy są w swoich domach i po prostu żyją sobie tak bliżej siebie dzięki temu, że jedno pracuje, drugie się uczy, jedno gotuje, a drugie wtedy też zaczyna gotować. Rzeczywiście pandemia pokazała takie synchroniczne realizowanie różnego rodzaju kursów, szkoleń, oglądania filmów, gotowania, picia wina wśród par mieszkających chwilowo bądź dłużej na odległość lub wśród przyjaciół. Stąd wielu psychologów i psycholożek mówiło o tym, że możemy spodziewać się pewnie w części par i związków i relacji, takiego pogłębienia i polepszenia ich, bo możliwe, że po prostu zaczęliśmy trochę więcej się o siebie nawzajem troszczyć, dbać, poświęcać sobie wiele uwagi i mimo to, że bezdotykowo, to jednak ta zapośredniczona relacja dzięki platformom internetowym zyskała na jakości.
Pani doktor, randki się zmieniają, sposób randkowania. Tutaj powiedziałyśmy o internecie, ale też w randkowaniu zaczyna panować równouprawnienie. Płacenie na randce to już nie tylko męska sprawa.
Tak, to też takie dane, z których wynika, że 38% osób zgadza się z tym, że na randce powinien płacić mężczyzna. No ja bym powiedziała, że to duża zmiana społeczna, że to tylko, a 1/4 uważa, że koszty randki powinno się dzielić po połowie. No i część respondentów mówiła też o takim naprzemiennym płaceniu, z tym, że to naprzemienne płacenie no, wzmaga czy podnosi szanse na kolejne spotkania, więc może też być jednocześnie symboliczne i świadczyć o tym, że jeszcze się spotkamy. Rzeczywiście takie zaciąganie w jakimś sensie długu wobec drugiej osoby, może mniej świadome kiedyś, jak to było bardziej tradycyjne, że chłopak zapraszał i płacił na randkę. Myślę, że powoli odchodzi w zapomnienie. Spotkałam się też z opiniami rodziców tych dorosłych dzieci, na przykład u nas w projekcie, którzy rzeczywiście mówili, że to dobrze, bo sponsorowanie wolnego czasu syna w pewnym momencie robiło się dosyć kosztowne, jak musiał zawsze płacić za dwie osoby. Więc myślę, że dużo argumentów stoi za tym, aby ten zwyczaj po prostu przeminął.
Pani doktor, patrzę na czas i on dla nas niestety nie jest łaskawy. Musimy już kończyć naszą audycję, podsumować ją. Na pewno warto wybierać się na randkę i na pewno warto podtrzymywać taki sposób wyrażania swoich uczuć, niezależnie od czasów, w których żyjemy, bo to, myślę sobie, zawsze jest takim dobrym sposobem na pielęgnowanie związku, który potem może stać się związkiem już trwałym. I o takich związkach trwałych będziemy mówić za tydzień.
Tak, a ja Państwu z okazji walentynek życzę, żeby te za rok mogły odbyć się w kinie, na balu, na dyskotece, w tłumie, bez żadnego ryzyka.
Ja się podpisuję pod tymi słowami. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka rodziny, Uniwersytet Gdański, Iwona Dębska. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję również Julii Chorodeckiej za zrealizowanie programu, a z panią doktor słyszymy się za tydzień, w czwartek.
Dziękuję bardzo. Tak, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Świat się zmienia.